Pierwsza Księga Królewska, 19 rozdział, wersety od 1 do 19 a, czyli do pierwszej części 19 wersetu. Achab opowiedział Izabel wszystko, co uczynił Eliasz i jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków Baala. Wtedy Izabel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem. To niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynią z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich, czyli tych proroków Baala. Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie i przyszedł do Beer-Szeby, która należy do Judy i tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już. Panie, weź moje życie, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca, lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego: wstań, posil się. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą. Posilił się więc i znowu się położył. Lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł: wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. Wstał więc i posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku 40 dni i 40 nocy aż do góry Bożej Choreb. I wszedł tam do pieczary, aby tam przenocować, lecz oto doszło go słowo Pana tej treści: co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział: gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z tobą, poburzyli twoje ołtarze, a twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Rzekł więc do niego: wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały, szedł przed Panem. Lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy, łagodny powiew. Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary. A wtedy doszedł go głos: co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział: gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z tobą, twoje ołtarze poburzyli, a twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. A Pan rzekł do niego: idź, udaj się w drogę powrotną na pustynię damasceńską, a gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazaela na króla nad Aramem, a Jehu, syna Nimsiego, namaścisz na króla nad Izraelem, Elizeusza zaś, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka na twoje miejsce. I stanie się tak, że kto ujdzie przed mieczem Hazaela, tego zabije Jehu, a kto ujdzie przed mieczem Jehu, tego zabije Elizeusz. Zachowam w Izraelu jako resztkę 7000 tych wszystkich, których kolana nie ugięły się przed Baalem i tych wszystkich, których usta go nie całowały. Odszedł więc stamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafata, przy orce. Kim jest Eliasz? Tak, w naszym fragmencie jest mowa o Eliaszu. Kim on jest? Dowiadujemy się, że jest prorokiem Pana w północnym królestwie, w Izraelu. Po śmierci Salomona królestwo rozpadło się na dwie części. Czy to królestwo, którym panował Dawid, a później Salomon, rozpadło się na dwie części. Na królestwo północne i południowe. Południowe królestwo stanowiła Juda, czyli pokolenie, z którego pochodził Dawid. I to królestwo miało z pokolenia w pokolenie mieć króla z tej dynastii Dawidowej. Natomiast królestwo północne, czyli pozostałe 10 plemion izraelskich, no, otrzymali nowego króla, już nie z dynastii Dawidowej. I jakbyśmy poczytali historię, co się działo, to widzimy, że tych nowych królów było już kilku w Izraelu, ponieważ Izrael odszedł od Boga, czyli to północne królestwo. Juda trwała wiernie przy Bogu, w tamtym czasie jeszcze w miarę, natomiast królestwo północne odeszło od Boga. Królestwo Królestwo Południowe, czyli Juda, było przy Bogu, a Królestwo Północne, Izrael, odeszło od Boga. Tak, pomieszałem, widać. I widzimy, że no, jednym z tych królów w tym Królestwie Północnym w Izraelu był Achab. Jego postawa względem Boga jest opisana w 16 rozdziale tej księgi, pierwszej księgi królewskiej. Ja przeczytam te fragmenty, wersety 29-34. Achab zaś, syn Omriego, objął władzę królewską nad Izraelem w 38 roku panowania Asy, króla judzkiego. Panował zaś Achab, syn Omriego, nad Izraelem w Samarii 22 lata. Lecz Achab, syn Omriego, postępował w oczach Pana gorzej niż wszyscy jego poprzednicy. Niczym to jeszcze było, że chodził w grzechach Jeroboama, syna Nebata, lecz ponadto pojął on za żonę Izabel, córkę Edbaala, króla Sydonu, i służył Baalowi, i oddawał mu pokłon, i wzniósł ołtarz Baalowi w świątyni Baala, którą zbudował w Samarii. Achab kazał też sporządzić Aszerę. Czynów takich pobudzających do gniewu Pana, Boga Izraela, popełnił więcej, aniżeli wszyscy królowie izraelscy jego poprzednicy. Za jego to czasów Hiel z Betelu odbudował Jerycho. Na Abiramie swoim pierworodnym założył jego fundamenty, a na Segubie swoim najmłodszym jego bramy, według słowa Pana, jakie wypowiedział przez Jozuego, syna Nuna. Więc generalnie Achab był złym królem, który nie chodził Bożymi drogami. Pierwsze przykazanie dekalogu mówił: nie będziesz miał innych bogów obok mnie. A on sobie sprowadził, czy uczynił nowych bogów, Baala i Aszerę, bo stawił ołtarze i kazał ludowi czcić tych bogów. Więc był odstępcą od Boga. Jego odstępstwo było większe, aniżeli odstępstwa tych poprzednich królów izraelskich. I w takich okolicznościach pojawia się na scenie prorok Eliasz, który zapowiada suszę w Izraelu. W Izraelu przez jakiś czas nie spadnie deszcz. Eliasz no, smucił się z tego powodu, że Izrael odszedł od Boga, chciał to zmienić. On chciał, żeby Izrael się nawrócił, żeby wrócił do Boga, żeby służył Jemu. I w trzecim roku Bóg kieruje swoje słowo, czyli w trzecim roku tej suszy prawdopodobnie, Bóg skierował swoje słowo do Achaba przez Eliasza i zapowiedział deszcz. I przy tej okazji, tego spotkania Eliasza z Achabem, następuje konfrontacja, czyli spotkanie, czy też Eliasz wyzwał, na cudzysłowie, na pojedynek proroków Baala. Powiedział: słuchajcie, wy prorocy, weźcie, złóżcie ofiarę swojemu Bogu, wołajcie do Niego, jak spadnie, ja zrobię to samo i w zależności, który Bóg wysłucha wołania, ten będzie Bogiem w Izraelu. Więc spotkali się, prorocy Baala wołali, różne rzeczy robili, nic się nie wydarzyło. Tak? A Eliasz zawołał do Boga, a Bóg, ogień zstąpił z nieba, spalił tą ofiarę, spalił też ołtarz, wysuszył ten rów z wodą, który był dookoła tego ołtarza, więc ludzie wiedzieli, że Bogiem jest Pan. I Eliasz nakazał ludowi zabić wszystkich proroków Baala. Następnie Eliasz modli się, Bóg spuszcza deszcz i Eliasz w mocy Bożej biegnie przed rydwanem Achaba do miasta Jezreel, tam gdzie mieszkała Izabel, jego żona, znaczy żona Achaba. Więc widać, że Achab, że Eliasz jest, można powiedzieć, na fali, jest na topie. Wszystko idzie ku odnowieniu Izraela. Sprawa proroków Baala jest załatwiona, jest rozwiązana. Wszyscy są wybici. Wiadomo, kto jest Bogiem w Izraelu. Została kwestia Izabel i bogini, którą ona czciła, czyli Aszery i jej proroków, którzy służyli tej bogini. Ale to też nie jest problem. Przecież patrząc na to, co się dzieje dookoła, Bóg działa, prawda? Bóg działa, to Bóg na pewno zajmie się tymi prorokami, tą Aszerą, w podobny sposób, jak zajął się prorokami Baala. Być może Eliasz pobiegł do Jezreelu z nadzieją i oczekiwaniem, że Achab opowie Izabel wszystko, co się wydarzyło, co też Achab uczynił. Tak, czytamy w naszym tekście, że Achab opowiedział Izabel, jak Eliasz wybił wszystkich jej proroków Baala. I wtedy myślał Eliasz, że słysząc to ta Izabel, no może padnie na twarz, wyzna, że Bóg, że Pan jest Bogiem, każe usunąć tą Aszerę, wybije wszystkich proroków Aszery i w końcu Izrael wróci do Pana swojego Boga. Więc Eliasz oczekiwał takiego, można powiedzieć, hollywoodzkiego, szczęśliwego zakończenia, że wszyscy będą żyli odtąd długo i szczęśliwie, że cały Izrael się nawróci i będzie czcił Boga. Więc no, jest na fali, prawda? Ma jakieś tam oczekiwania, odnosi pewne sukcesy. Wszystko mu wychodzi generalnie. Jest na szczycie. I wtedy... Jak jesteśmy ludźmi, prawda? I wtedy jest łatwo popełnić ten błąd, że przyjmujemy, że będzie tak zawsze. Jesteśmy na szczycie, wszystko się układa i patrzymy z nadzieją w przyszłość, z oczekiwaniem w przyszłość, że oj, jaka ona będzie wspaniała cały czas, albo z górki, cały czas będziemy na tej fali, prawda? I iluż ludzi to wpadło już w taką pułapkę. Wielu z nich przypłaciło to swoim życiem. Nie byli przygotowani na porażkę, ponieważ porażka nie znajdowała się w ich słowniku. Gdy przyszło rozczarowanie, gdy rzeczy nie poszły według planu, jaki mieli, no nie umieli sobie z tym poradzić, nie umieli sobie z tego wytłumaczyć. Jedynym wyjściem była ucieczka w alkohol, w narkotyki czy też samobójstwo. Więc Eliasz jest przykładem takiego człowieka. Co prawda nie popełnił samobójstwa, ale widać kryzys w jego życiu, poważny kryzys. Był na samym szczycie, sprawy układały się tak, jak tego pragnął. Bóg był z nim i dokonywał wspaniałych rzeczy i oczekiwał, że tak dalej będzie. Ale kiedy przybył do Jezreelu, reakcja królowej Izabel na wieść o zabitych prorokach Baala była czymś, czego w ogóle się nie spodziewał. Nie wiem, jak ktoś Facebooka ogląda, to tam jest pełno filmików ostatnio, jak ludzie wylewają na siebie kubeł lodowatej wody. Tak? Więc wyobraź sobie osobę, na którą jest wylany kubeł lodowatej wody, ale która kompletnie się tego nie spodziewa. Tamte osoby, one się przygotowują na to, wiedzą, czego oczekiwać. Ale pomyśl sobie, wyobraź sobie osobę, która stoi i niczego się nie spodziewa i ktoś nagle wylewa na nią kubeł lodowatej wody. Co ta osoba myśli? Jak się zachowuje, prawda? Co się dzieje w jej głowie? Jakie bodźce dochodzą do głowy? Na pewno taka osoba jest w szoku i nie wie, co się dzieje. Tak? Nie wie, co się dzieje. Jest zamurowana przez moment. Nie wie, co dalej zrobić, bo nie wie, co się dzieje. Więc tak właśnie jest z Eliaszem, który usłyszał od Izabel, że jutro o tym czasie będzie martwy. Tego się w ogóle nie spodziewał. Myślał, że skoro Bóg zrobił wcześniej porządek z prorokami Baala w taki spektakularny sposób, to teraz zrobi porządek w podobny sposób z prorokami Aszery. Więc w ogóle nie brał pod uwagę tego, że dostanie taką groźbę, że jutro o tej porze będzie martwy. To w ogóle nie było w jego scenariuszu. I możemy spojrzeć na reakcję Eliasza. W wersecie 3 czytamy, że Eliasz zląkł się, przestraszył się i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie i przyszedł do Beerszeby, która leży w Królestwie Południowym, w Judzie. Więc ten, który, można powiedzieć, zatrzymał deszcz, który sprawił deszcz, który wzbudził z martwych dziecko, który nie bał się stanąć przed Achabem i powiedzieć mu, ty jesteś sprawcą nieszczęść w Izraelu. Przed królem, tak? Który wybił mu 400 proroków. Nagle zachowuje się w sposób, można powiedzieć, irracjonalny, tak? Jakby to wszystko, co Bóg do tej pory zrobił, przestało mieć jakiekolwiek znaczenie. On już o tym nie pamięta. Jest ta groźba, która stoi przed jego oczami i to, co on może zrobić, to tylko uciec. Dlaczego tak się zachowuje? No wydaje się, że nie poszło tak, jak zakładał. A ponieważ nie poszło tak, jak zakładał, to nie wie, co się dzieje. Dlaczego takie właśnie tak Izabel zareagowała. Dlaczego na przykład się nie upamiętała? Miał zamieszanie w głowie, nie wie, co poszło nie tak. A ponieważ było to dla niego całkowitym zaskoczeniem, no to jest w szoku. Nie wie, co się dzieje i nie wie, co zrobić. Więc natychmiast reaguje ucieczką. Tak? Jest pewien impuls. Więc działa na zasadzie takiego odruchu bezwarunkowego. Nie wiem, czy kojarzycie odruch bezwarunkowy, na czym polega. Jak na przykład pacjent siedzi u lekarza i lekarz ma taki młoteczek malutki, medyczny i tym młoteczkiem puka w kolano. I ta noga skacze tak do góry bezwiednie. To jest odruch bezwarunkowy. Ta noga reaguje szybciej niż impuls dotrze do mózgu, czy tam do głowy. Tak samo wydaje się, że postępuje Eliasz. Ma ten odruch bezwarunkowy. Jest czasami jak palec ktoś w kierunku naszego oka ma wystawiony i tak zbliża, no to automatycznie nam się oko zamyka. Tak samo Eliasz widzi zagrożenie, więc ucieka, nie zastanawiając się w ogóle. Więc jest to odruch bezwarunkowy, jest w szoku, nie wie, co się dzieje, boi się, dlatego ucieka. Podobnie było z uczniami Pana Jezusa Chrystusa, kiedy z Nim byli, kiedy widzieli, jak On nauczał w mocy ludzi, jak dokonywał znaków i cudów. Wszyscy byli w euforii, prawda? Wszyscy byli w euforii, pełni nadziei i oczekiwali wspaniałych rzeczy, ale gdy Jezus został ukrzyżowany, kiedy zmarł, został złożony do grobu, euforia się skończyła. Euforia się skończyła, nie wiedzieli, co się dzieje. A miało być tak wspaniale. On miał być odbudować Izraela w tych granicach, jakie mieli wcześniej. Miał odbudować tą dynastię Dawidową, miał panować nad wszystkimi ludami. A tutaj ukrzyżowany, zmarł, złożony w grobie. Nie rozumieli, nie wierzyli w zmartwychwstanie, więc to był dla nich taki kubeł lodowatej wody na głowę. W momencie, w którym najmniej się tego spodziewali, czy się w ogóle nie spodziewali. Cały ich plan po prostu wziął w łeb. Dlatego byli zasmuceni śmiercią Jezusa. Co Eliasz robi dalej? Więc widzimy, że Eliasz udaje się na pustynię, siada pod krzakiem jałowca i życzy sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie. Weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Więc wydaje się, że Eliasz ma już wszystkiego dosyć, że jest w takim stanie psychicznym i fizycznym, że już gorzej być nie może, dlatego życzy sobie śmierci, dlatego chce umrzeć. Jest tak wyczerpany, że już nie jest w stanie znieść niczego więcej. Ale zanim wyciągniemy taki wniosek, to chciałbym, abyśmy się przyjrzeli innemu prorokowi, który postąpił podobnie jak Eliasz. Też usiadł pod krzakiem i życzył, może nie pod krzakiem, ale usiadł i życzył sobie śmierci. Księga Jonasza, strona 987. Jonasz poszedł, Bóg posłał Jonasza do Niniwy. Jonasz nie chciał tam się udać, udał się w drugą stronę, przeciwną stronę, ale ostatecznie no Bóg troszeczkę go przekonał, żeby jednak poszedł do tej Niniwy. Poszedł do Niniwy, głosi im to, że no zostanie zniszczona. Ci mieszkańcy Niniwy upamiętali się, a kiedy się upamiętali, to Bóg postanowił odłożyć swój sąd, postanowił ich nie karać. I trzeci rozdział od 10 wersetu. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. Jonaszowi bardzo się to nie podobało. Także się rozgniewał. I modlił się do Pana, mówiąc: ach, Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekłem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. A Pan odpowiedział: czy słusznie tak się gniewać? Więc widzimy, że Jonasz modli się o to, żeby Pan zabrał jego życie, tak? Zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. Ale widzimy, że tak naprawdę Jonasz nie chce umierać. Nie chce umierać. On po prostu wyraża swój gniew na Boga. No, tak, Bóg zrobił coś, czego Jonasz nie chciał, żeby Bóg robił, więc mój Panie Boże, no zrobiłeś to, jak ja nie chciałem, prawda? Uzlitowałeś nad tymi Niniwijczykami, a ja chciałbym, żebyś ty ich osądził. Należy im się za to wszystko, co zrobili. Więc tutaj rozgniewał się. Więc ta modlitwa, Panie, weź moje życie, bo lepiej mi, prawda, umrzeć, aniżeli żyć, to nie jest to, że Jonasz chce umrzeć, że już ma dosyć. Nie, on po prostu jest rozgniewany na Boga. On się obraził na Boga. Tak? I dlatego, i to jest forma tylko wyrażenia tego gniewu. Tak samo jak popatrzymy na Eliasza. To samo robi Eliasz. Siada pod krzakiem jałowca, dosyć już, Panie, prawda? Zabierz moje życie. Zabierz moje życie, weź moje życie, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Eliasz w ten sposób wyraża swój gniew na Boga. W ten sposób oskarża Boga o porażkę. Ojcowie Eliasza zawiedli, więc kiedy mówi, że nie jest lepszy od ojców, to znaczy, że uważa swoją służbę za porażkę, ponieważ nie doprowadziła ona do zmiany w Izraelu, do reformacji w Izraelu. Kto w przekonaniu Eliasza jest winny tej porażki? No przecież nie on. To Bóg jest winny, tak? To Bóg jest winny tej porażki. Więc pytanie, czy Eliasz ma rację, obwiniając Boga? Czy słusznie się gniewa na Boga? Czy ma powody, by się obrażać na Boga? Patrząc na Eliasza, możemy dojść do wniosku, że Eliasz, delikatnie mówiąc, trochę przecenia siebie, swoją własną osobę. Widać to w tym, że mówi o sobie, że jest jedynym prorokiem, który się ostał w Izraelu. Podczas gdy w 18 rozdziale tej księgi czytamy, że jest jeszcze 100 innych proroków, którzy są po 50 ukryci w jaskiniach, ponieważ był na nich wyrok śmierci. Więc Eliasz nie jest jedynym prorokiem w Izraelu, prawda? Są jeszcze inni. Więc jeżeli tak mówi, to znaczy, że no ma troszeczkę źle ustawiony punkt widzenia. Myśli, że on jest jedynym. To mówi, ja jestem jedynym, a tamci, co są, to w zasadzie nie prorokiem, oni nic nie wnoszą, tak? Ja jestem jedynym prorokiem i jeszcze na mnie nastają. I to wyraża kilkukrotnie. Więc jest to trochę pycha generalnie i zaślepienie, tak? Że nie ma innych, jestem tylko ja sam. Z drugiej strony Eliasz niewłaściwie ocenia ten incydent z Izabel. Niewłaściwie postrzega to, co się wydarzyło. Uważa to za totalną porażkę. Oczywiście on uważa, że to Bóg zawiódł. Nie on. Więc nie postrzega tego, co się wydarzyło, że tak po prostu miało być, że jest to część Bożego planu. Eliasz nie doceniał Bożego działania w tym trudnym dla niego doświadczeniu. Tak? Jemu się wydawało, że Bóg ma, skoro działa w ten sposób, jak i do tej pory, to znaczy, że będzie tak zawsze działał. A Bóg jest suwerenny i działa jak chce. I w związku z tym, jeżeli Bóg zadziałał w sposób inny od tego, jaki założył Eliasz, jaki przyjął Eliasz, no to uznał automatycznie, że to jest porażka. Bo nie ma spektakularnego zwycięstwa, jak było wcześniej. Więc w tym wszystkim widzimy Eliasza jako człowieka, takiego jak my. Tak, ten wielki bohater wiary jest tylko człowiekiem, takim jak my. Ma te same słabości. I pytanie istotne, jak Bóg odpowiada Eliaszowi, jak Bóg reaguje na to, co Eliasz mówi. Na pewno to doświadczenie z Izabel, ta szybka ucieczka wpłynęła na jego osłabienie fizyczne i psychiczne. Musiał w pośpiechu uciekać. Więc widzimy, że Bóg pozwala mu odpocząć. Tak, Bóg pozwala mu odpocząć. Siadł pod tym krzakiem, przespał się, a Bóg mu pozwolił i jeszcze posłał anioła, czy też posłańca, który zaopatrzył go w jedzenie. Najadł się i co zrobił dalej Eliasz? dalej poszedł spać. Więc widać, że był zmęczony. Później znowu posłał anioła, który przyniósł jedzenie i znowu się najadł. I dalej widać, no, że w ten sposób Bóg przygotowywał Eliasza do pewnej podróży, tak, do pewnej drogi. Więc Bóg, czy widzimy w tym, że Bóg, mimo to, że Eliasz się obraził i usiadł, powiedział, ja nic więcej już dla ciebie, Boże, nie zrobię, tak, bo ty nie zadziałałeś tak, jak chciałem, no to, to Bóg mówi, dobrze, najedz się, wyśpij się, odpocznij, tak, a potem porozmawiamy. Ochłoń, a potem porozmawiamy. Więc Bóg nie zostawił Eliasza. Bóg troszczy się o niego, mimo że prorok obraził się na Boga. Więc i widać, że Bóg ma plan w stosunku do Eliasza. Eliasz ewidentnie się myli. Więc dlatego trzeba go skorygować. I to właśnie Bóg robi w dalszej części tej historii. Bóg daje mu doświadczenie swojej osoby. Widzimy wicher strząsający górami i kruszący skały, trzęsienie ziemi i ogień, ale tam nie było Pana. A po ogniu był cichy, łagodny powiew. I to wyrażenie może być oddane troszeczkę inaczej, jako krótki dźwięk ciszy. Więc mamy takie spektakularne działanie, które porusza wszystko dookoła, jest widoczne, ale tam nie ma Boga. I mamy na chwilę ciszę. I gdy Eliasz usłyszał tą ciszę, to od razu zasłonił się płaszczem, żeby tylko nie patrzeć na chwałę Boga, tak? Żeby nie zginąć. Więc i w tym był Bóg. I Bóg daje lekcję Eliaszowi, mówiąc mu, słuchaj, Eliaszu, moje działanie nie zawsze jest spektakularne, nie zawsze jest huczne, nie zawsze jest widzialne gołym okiem. Bóg czasami działa, jak to powiedzieć, za sceną, w ciszy, kiedy nic nie widać, kiedy wydaje się, że nie ma żadnego działania, Bóg tam jest. Jego działanie może być ciche, bez żadnego rozgłosu i to nie znaczy, że w takim działaniu jest mniej Bożej mocy. To nie znaczy, że jeśli nie widać Bożego działania, nie znaczy, że Bóg nie działa. Czasami jak stoję ze stolikiem i ludzie przechodzą i no nie są zainteresowani tą literaturą chrześcijańską czy Nowymi Testamentami, tak się troszeczkę podupadam na duchu, delikatnie mówiąc, że nie widać tego Bożego działania, tak? Dlaczego, Boże, tutaj czegoś nie zrobisz takiego, żeby ci ludzie się obudzili? I raz miałem taką sytuację, że w pewnym momencie przyszła kobieta, wzięła Nowy Testament i się pyta, no a gdzie wy macie spotkania? Moja babcia była baptystką, chodziła do kościoła w Warszawie. Gdzie wy macie nabożeństwa, bo ja chciałabym przyjść? Więc ewidentnie słyszała o nas, tak? Wiedziała, że ten stolik to jest, powiedzmy, od nas, nasz, tak, baptystyczny, więc kojarzyła skąd? Nie wiem, ale to pokazuje jedną rzecz, że może nie wydarzyło się jakby nic spektakularnego, Bóg gdzieś w ciszy, w spokoju, gdzieś zadziałał, tak? W sposób niewidoczny. I ta kobieta widziała. I to mi pokazało, że mimo tego, że ja nie widzę jakichś rzeczy czy spektakularnego działania w Legionowie, to nie znaczy, że Bóg tutaj nie działa. Niektórzy chrześcijanie wierzą, że im jest głośniej, tym więcej jest Bożej mocy. W związku z tym, jak mają uliczną ewangelizację, to drą się z całej siły do mikrofonu, który z kolei jest podłączony do wzmacniacza, który jest ustawiony na maksa, żeby tylko jak najwięcej ludzi usłyszało ten ich krzyk. I w ten sposób mylą Bożą moc z mocą kolumn i głośników. Moc kolumn nie oznacza Bożej mocy. Później się chlubią, prawda, ale był power, bo było tak głośno. Poprzez działania, które powodują gęsią skórkę, no nie zawsze Bóg działa właśnie w taki sposób, że mamy dreszcze. Bóg działa, jest suwerennym Bogiem i działa jak chce. Nie zawsze w świetle reflektorów, czasami w ukryciu, w ciszy. I w ten sposób Bóg koryguje niewłaściwe myślenie Eliasza, które polegało na tym, że nie doceniał Bożego działania. To, że nie wydarzyło się nic w związku z Izabel, nie znaczy, że Bóg nie działa. I w końcu Bóg pokazuje Eliaszowi ludzi, którymi zamierza się posłużyć. Mówi o Hazaelu, mówi o Jehu, mówi o Elizeuszu i mówi też o 7000 ludzi, których Bóg zachowa, a którzy nie skalali się kultem Baala, czyli po prostu byli wiernymi Bogu. Więc Eliasz nie jest jedynym prorokiem, nie jest jedyną osobą, której Bóg używa. Eliasz nie jest Zbawicielem Izraela. To Bóg jest Zbawicielem Izraela. To Bóg wykonuje swój plan. W ten sposób Bóg koryguje myślenie Eliasza odnośnie swojej własnej osoby, żeby nie przeceniał siebie, żeby nie myślał o sobie wyniośle, że jest kimś. Zatem Eliasz jest rozgniewany na Boga, ma pretensje i żal do Boga. Wynika to z tego, że miał niewłaściwe oczekiwania. Nie doceniał Bożego działania i przeceniał siebie, swoją własną osobę. Ale widzimy, że Bóg łaskawie obszedł się z Eliaszem, pomógł mu i skorygował jego słabości i braki. Jak to zrobił? Troszcząc się o niego, dając mu lepiej poznać siebie samego, odkrywając przed nim swój plan i czyniąc go częścią tego planu. I to sprawiło, że Eliasz stanął duchowo na nogi i zaczął ponownie służyć Bogu. Wstał i poszedł i znalazł Elizeusza. Już się nie obrażał. Już się nie obrażał. Już było dobrze. Już się uspokoił. Tak? Wrócił do normalności. Eliasz jest tylko człowiekiem. Musimy o tym pamiętać. Taki kaznodzieja baptystyczny z XIX wieku, Charles Spurgeon, bardzo często mówił: najlepsi ludzie są w najlepszym wypadku tylko ludźmi. To znaczy, że nawet ci najlepsi ludzie w momentach szczytowych są ludźmi, którzy mają swoje słabości. Eliasz nie jest jedynym prorokiem, który popełnił taki błąd. Widzimy, że Jonasz też usiadł na pustyni i wołał do Boga o śmierć, bo się obraził na Boga. Tak? Uczniowie Pana Jezusa też są dobrym tego przykładem. Piotr miał inne oczekiwania co do Mesjasza. Dlatego, kiedy Pan Jezus powiedział, że zostanie ukrzyżowany, że umrze, że zostanie złożony do grobu, że zmartwychwsta trzeciego dnia, to Piotr przyszedł i powiedział: Panie, nie przyjdzie to na Ciebie, nie mów tak, bo nie przyjdzie to na Ciebie. Dlaczego tak mówił? Miał inne wyobrażenie, inne oczekiwania. Więc mylić się jest rzeczą ludzką, jest powiedzenie. A to znaczy, że ty czy ja, każdy uczeń Pana Jezusa Chrystusa, możemy popełnić ten sam błąd, możemy obrazić się na Boga i w konsekwencji przestać Mu służyć. Obrazimy się i powiem: ja już więcej nic nie robię. Możemy obwiniać Boga za rzekomą porażkę i możemy też przeceniać siebie. I w gniewie, w rozgoryczeniu możemy powiedzieć do Boga: mam dosyć. Nic więcej nie robię. Ale dzięki Bogu za to, że w takich momentach Bóg nas nie opuszcza, nie mówi. Tak jak my często mówimy do swoich dzieci: obrażasz się? Dobrze, obrażaj się. Tak? Ja idę robić swoje. Nie, nie, Bóg tak nie postępuje. Bóg mówi: dobrze, odpocznij, nabierz sił, ochłoń. Bóg troszczy się o nas, pozwala nam się obrażać generalnie, pozwala nam się obrażać i nie postępuje z nami tak, jak my postępujemy z Nim. I to jest Boża łaska. I to jest Boża łaska. Bóg zna nas doskonale, wie, jak funkcjonujemy i nie zostawia nas z tym gniewem. Obraca to, co złe, w dobre. Okazuje nam zmiłowanie i koryguje nasze myślenie i rozumienie. Czasem będzie to tak, jak w przypadku Piotra. Pan Jezus powiedział dosyć dosadnie: idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, ale o tym, co ludzkie. Ale czasami może być to pewna droga, którą Eliasz musiał 40 dni, 40 nocy przebyć do góry Horeb, gdzie Bóg mu się objawił. Więc nie zawsze to jest od tak, czasami jest to pewien proces. Ale widzimy, że Bóg działa, że Bóg działa i że może to zająć czas, ale staniemy na nogi gotowi, by Mu służyć. Dzięki Bogu, że mamy arcykapłana, Pana Jezusa Chrystusa, który jest doświadczony we wszystkim, za wyjątkiem grzechu i który jest w stanie współczuć ze słabościami naszymi. Pan Chrystus wie doskonale, jacy jesteśmy, zna nasze słabości i wstawia się za nami. Doskonale znał słabość Piotra, kiedy ten przysięgał, że się nigdy go nie zawrze, że pójdzie za nim na śmierć. Okazało się, że Piotr tej samej nocy jeszcze zaparł się Jezusa trzykrotnie. Ale Jezus jako arcykapłan wołał do Boga i Bóg zachował Piotra. I Jezus mógł później powiedzieć Piotrowi: paś owce moje. Piotr miał kryzys, ale Bóg postawił go na nogi, zachował go. Dzięki Bogu, że mamy Ducha Świętego, który jest powiedziane, że stawia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Kiedy my jesteśmy słabi, kiedy nie wiemy, o co się modlić, jak się modlić, Duch Święty wtedy nam pomaga, modli się za nas. Dzięki Bogu, że wszystko służy ku dobremu tym, którzy Go miłują. Że Bóg obraca to ku dobremu, że używa tego, aby się stali podobni do obrazu Jego umiłowanego Syna. Te doświadczenia, mimo że są nieprzyjemne, ale są potrzebne. Są potrzebne. Tak jak węgiel potrzebuje ogromnego ciśnienia, żeby stać się diamentem. Tak samo my potrzebujemy pewnych doświadczeń, trudnych doświadczeń, żebyśmy się stali bardziej podobni do Chrystusa. Więc taka reakcja Boga, jak widzieliśmy, jest w przypadku osoby, która służy Bogu. Jeżeli jesteś w Chrystusie, jeżeli jesteś Jego uczniem, jeżeli narodziłeś się na nowo, to jesteś sługą Boga. Bóg troszczy się o ciebie w wyjątkowy sposób przez swojego Syna, przez swojego Ducha Świętego. I to jest Boża łaska, że my możemy, jesteśmy ludźmi i możemy błądzić w pewnych kwestiach i możemy się obrazić nawet na Boga, ale Bóg w swojej łasce, w swoim miłosierdziu nie postępuje z nami tak, jak my postępujemy z Nim. Kiedy byliśmy słabi, kiedy byliśmy tymi, którzy nienawidzą Boga, którzy nie chodzą Jego drogami, kiedy byliśmy słabi, Bóg posłał swojego Syna. Bóg wydał swojego Syna na śmierć, abyśmy mogli żyć. Bóg pomógł nam. Więc może nie jesteś w takim miejscu, jakim był Eliasz. Być może jesteś w miejscu, gdzie też jak Eliasz wołasz: mam dosyć. Ale nie dlatego, że Bóg zawiódł, ale wołasz dlatego, że widzisz, że już nie ma dla ciebie nadziei. Że sam zawiodłeś, że sam nie potrafisz naprawić rzeczy, że sam nie potrafisz żyć tak jak Bóg przykazał, można powiedzieć. I mówisz: Boże, mam dosyć. Nie ma dla mnie nadziei. To wiedz, że jest nadzieja dla ciebie. Że jest dla ciebie nadzieja. Panie, Bóg posłał swojego Syna, aby był twoją nadzieją. Bóg posłał go na krzyż, aby wziął twój ciężar, aby wziął twoje brzemię. Abyś wierząc w Niego mógł być wolny. Więc Bóg daje swojego Syna i mówi: każdy, kto w Niego wierzy, będzie zbawiony. Więc każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Więc kiedy jesteś w tym miejscu, gdzie już masz dosyć, gdzie rozkładasz ręce, kiedy już pozostaje tylko usiąść i czekać na śmierć, pamiętaj, że jest ratunek. Każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Wezwij, zawołaj do Jezusa. Proś Go o zmiłowanie. Wyznaj Mu swoje winy i wołaj do Niego o wiarę, a On odpowie. On odpowie. Jest nadzieja. Amen.